Cześć, witajcie na napisach końcowych. To jest kolejny materiał z cyklu Q&A, czyli to jest ten moment, kiedy będziemy odpowiadać na wasze pytania i czytać wasze komentarze. Jeśli chcecie zadać nam pytanie, jeśli chcecie coś skomentować, podsunąć nam temat do dyskusji, no to oczywiście link w opisie, napisykońcowe.pl/hajs. Tam czekamy na wasze pytanka i na wasze dotacje na Tip & Donation. I nie przedłużając, zaczynamy od pytania od Agaty G. Pozdrowienia dla całej piątki. Skoro nie ma liczby filmów, którą powinno się obejrzeć, co powiecie na temat filmów, które każdy powinien znać, a nieobejrzane trafią na listę hańby? Jakie są wasze?
Wszystkie. Żadne. Wszystkie mam wymienić?
Wszystkie żadne, wow.
Nie no, ja myślę, że kurde, nie, ciężko powiedzieć, żeby były jakieś, nie wiem, kilka konkretnych filmów, które każdy musi zobaczyć, bo są mu niezbędne i tak dalej. Wydaje mi się, że to trochę zależy. Jakby, no jest grono filmów, które warto znać, bo tyle innych twórców się nimi inspiruje, albo tak dużo znaczyły dla branży, dla sztuki i tak dalej, że no trudno się obyć bez nich, mówiąc dalej o filmach. Ale to raczej w kontekście osób, które jakby chcą dalej mówić o filmach, nie? Jakby jeśli no poruszasz temat kina, to warto jakąś, niektóre tytuły znać, szczególnie jeśli to jest w tej niszy, o której ty mówisz, nie?
No tak,
wydaje mi się,
ale...
że trudno mówić o horrorach, nie znając, nie wiem, Drakuli z Lugosim, albo, nie wiem, od Psychozy na przykład.
No,
nie?
Ja nie znam, a zapraszasz mnie do cyklu horrora. No i co
mówić,
teraz?
Nie?
No to można, czy nie można?
No to teraz powinniśmy po prostu któregoś dnia sobie obejrzeć, no. No
nie, właśnie nie chodzi o to, że to jest jakaś hańba, nie będzie więcej horrorów.
Ale mam wrażenie, że na przykład obejrzenie tych filmów pozwoliłoby jakby mieć lepszy obraz, na przykład oglądaliśmy Halloween jakiś czas temu, nie? To oryginalne Carpentera. Wydaje mi się, że jakbyś teraz na przykład, jak teraz na przykład będziesz oglądał Psychozę, to będziesz widział niektóre rzeczy, które potem sobie Carpenter zapożyczył, nie?
I tak.
Pod tym względem, to jest fajne, nie? Ale to też nie mówię tego w kontekście, że trzeba koniecznie.
Ja się całkowicie z tym zgadzam, że jakby dla mnie, jak wiesz, dla mojego rozwoju to coś gdzieś tam wnosi, ale nie zgadzam się z tym, że wiesz, nie można wtedy w ogóle mówić o filmach. Wydaje mi się, że tak długo, aż nie mówisz dzień dobry, jestem ekspertem filmoznawcą,
tak,
wiesz, na przykład po prostu, nie wiem, mówisz o filmach, które teraz są w kinach, no to mówisz też do ludzi, którzy no niekoniecznie też mają ten bagaż doświadczeń, prawda? Nie mówisz do samych, nie wiem, właśnie
czasami...
ekspertów od horrorów, więc powiedzmy, polecając komuś, czy odradzając, czy po prostu mówiąc o swoich wrażeniach, nie wiem, z ostatniego Halloween, czy jakiegokolwiek innego współczesnego horroru, no jak najbardziej mówię też do ludzi, którzy są na, powiedzmy, podobnym etapie rozwoju co ja, no nie? I jakby jasne, siłą wydaje mi się tego, jak razem dyskutujemy, jest to, że każdy z nas ma trochę inne doświadczenia i każdy z nas ma trochę, nie wiem, inny bagaż. Ktoś widział więcej, ktoś widział mniej, ktoś widział różne rzeczy niż ta druga osoba i mogą sobie gdzieś tam porównać. Ale wiesz, nie uważam, że jest coś, co koniecznie trzeba zobaczyć, obojętnie czy to jest liczba, czy to jest grupa tytułów, żeby móc mówić o kimś kolejnym.
Dla mnie
taką granicą jest to, że musisz zobaczyć film, o którym mówisz. Ale to tyle.
To jest też kwestia kontekstu. Też. Co mówisz? Dla kogo mówisz na przykład?
Tak.
Nie? No, jeśli wychodzisz z wykładem na studiach i wiesz, masz mówić o historii jakiegoś gatunku kina, no dobrze, jakbyś widział te filmy.
Oczywiście, ale...
jakby, i wtedy faktycznie jakby jest jakiś tam, powiedzmy, nawet też nie obowiązek, ale no lepiej znać niż nie znać.
Tak,
nie?
Wiesz, czasami jest zresztą tak, że ten bagaż obejrzanych filmów też ciąży, nie? Bo patrzysz przez pryzmat jakichś schematów, skupia się na tych typowo na przykład filmoznawczych rzeczach i już nie możesz, nie potrafisz często spojrzeć poza to, nie? A masz kogoś, kto obejrzał, wiesz, kilka filmów w życiu i może ci jakąś super naprawdę rzecz powiedzieć o tym filmie, o której się nie spodziewałeś do tej pory, nie? Bo patrzy na to z zewnątrz, patrzy na to w zupełnie inny sposób, taki czystszy i też do innych rzeczy nawiązuje, nie? Na których on się na przykład zna i to też jest bardzo fajne, więc...
No właśnie nie mieszajmy trochę popkultury, wiecie, z nauką, nie? Jak ktoś chce mówić cokolwiek o medycynie, no to fajnie, jakby się na niej znał. Natomiast w przypadku popkultury, no każdy z nas chodzi do kina, powiedzmy, czy w jakiś sposób z popkulturą obcuje, czy przez książki, komiksy, gry, chodzi do kina i tak dalej. No raczej nie każdy z nas robi operację mózgu. Znaczy mam nadzieję, że nie komuś, więc jakby rozróżnijmy to i przez to nie ma dla mnie absolutnie żadnego dzieła, które byłoby jakkolwiek magane. Wręcz uważam, że za każdym razem, kiedy ktoś mówi, jak mogłeś tego nie widzieć, jak możesz tego nie znać, jak możesz nie wiedzieć, kto to jest bucem. Przykro mi, jeżeli ktoś z was tak uważa, to jest po prostu bucem.
Bo to jest tak, wiesz,
bo to jest takie mega zawężenie po prostu do swojej tej wizji, do swojego tej bańki i ty nagle jesteś poza tą bańką. Wiesz, wszyscy moi znajomi, których do tej pory sobie wymyśliłem, wszystkie te filmy znają, a ty nie znasz. Jesteś ignorantem. Jak możesz tego nie oglądać? Jak możesz tego nie widzieć? Według mnie nawet wtedy jest ciekawsza dyskusja, na przykład jak na napisach końcowych dyskutujemy, tak jak Marta powiedziała, że w momencie, kiedy każdy ma inne podejście i na przykład kiedy gadamy o Wiedźminie, ty czytasz to teraz, powtarzasz sobie, ja czytałem to dosyć dawno, a na przykład Łukasz nigdy tego nie czytał. I w tym momencie według mnie to jest jeszcze bardziej wartościowe podejście, kiedy mamy te różne głosy, kiedy wypowiadają się osoby kompletnie z punktu widzenia na przykład, nie wiem, niedługo wychodzi Knives Out do kin i niech wypowie się ktoś, kto w ogóle nie lubi kryminału, kto w ogóle nigdy mu kryminały nie podchodzą i powiedzieć, jak ten film mu podejdzie, bo na przykład jak mu bardzo podejdzie, to hej, jest okienko może dla innych ludzi, którzy też nie lubią kryminałów, a jak mu nie podejdzie, no to idziemy dalej z tym, to może nie jest dla wszystkich i tak dalej, więc ja akurat będę zawsze zdania, że mówię, nie ma czegoś takiego jak wymóg, ale mało tego, im bardziej różnorodne są te bańki, które się ze sobą zderzają, tym po prostu jest ciekawiej i jest to bardziej wartościowa dyskusja wtedy.
Ja skurczę, tak, myślę, no bo, że... A, okej, mów pierwszy.
No to tak nie, bo wiesz, jak spotkają się te osoby, które mają no, dokładnie taką samą wiedzę, jak na przykład często jest właśnie w tym świecie akademickim, nie? Gdzie jednak te same kursy przechodzą, te same rzeczy znają, no i później to jest wymienianie się tymi samymi informacjami, nie? No, tak jak Oskar mówi, dużo ciekawsze jest, jak spotkają się osoby, które każdy na innym poziomie ma zaawansowania w danym temacie, nie? Na przykład mamy Łukasza, który zna Wiedźmina z gier, mamy Martę, która zna Wiedźmina z książek, nie? I to jest zderzenie zupełnie dwóch typów narracji i zupełnie różnego podejścia do tej samej postaci, do tego samego świata. No i kurczę, i to jest fajne, bo zawsze się w jakiś sposób od siebie się można uczyć, nie? Jakieś rzeczy i jakąś inną perspektywę mieć na te rzeczy, które wydawało ci się, że już znasz. Nie? Tak samo jak idealny przykład jest Knives Out, nie? Jak ktoś zna książki Agaty Christie, jak ktoś zna te klasyczne wszystkie hudonity, nie? No, i masz kogoś, kto po prostu zobaczył, nie ogląda takich rzeczy, nie? I nagle dostaje ten kryminał. I ja chcę zdać jego opinię, nie? Bo ja wiem, jaka będzie moja, wiem, jaka będzie kogoś, kto pewnie też zna te rzeczy, które ja znam, nie? Ale kurczę, coś takiego czystego usłyszeć. To jest naprawdę fajna rzecz. Nie, to jest to, czym jest dyskusja, nie? I relacje ludzkie i w odniesieniu do jakichś dzieł popkultury, nie? To jest piękno.
No więc jeśli to pytanie, to jest taka zakamuflowana próba wyciągnięcia po prostu listy filmów, które według nas są jakby szczególnie ważne czy przełomowe, to kurde, nie sposób zrobić, za dużo jest tego, nie? Jakby nawet w jednym gatunku trudno by było biegnąc przez wszystkie dekady wybrać te konkretne filmy, które były jakoś bardzo, były tymi milestone'ami powiedzmy w danym gatunku, a co dopiero mówiąc w ogóle o kinematografii, nie? No bo to jest zresztą nie sposób porównać filmu z dwóch różnych gatunków na przykład, nie? I tego, na ile one są istotne w kontekście całej w ogóle tutaj filmografii, więc ja bym się tego nie podjął zdecydowanie.
Tym bardziej, że ich coraz więcej jest produkowanych, jeżeli jak popatrzysz powiedzmy na lata 50.
Nie, ale ostatnio te filmy, daj spokój.
Kiedyś to tylko do 2000 potem już kino się nie liczy. No tak, ale generalnie jest ich coraz więcej, więc też ciężko wybrać. Ja jeszcze na sekundę wracając do poprzedniej dyskusji, to dlatego też fajnie jest to, jak jest YouTube i mamy komentarze, które...
No nie wiem.
Które często...
Nikt nigdy nie zaczął tak zdania.
Nikt nigdy... No, widzisz? A, i dlatego jest ciekawie, bo mam inne zdanie. Ale właśnie, skoro już mówimy o tym Wiedźminie, to ja z przyjemnością poczytałbym komentarz, jak już wyjdzie serial, kogoś, kto nie grał w gry, nie czytał książek i jest dla niego w ogóle pierwsze zetknięcie się z Wiedźminem. Autentycznie chciałbym wtedy posłuchać opinii takiej osoby. No, wśród nas takiej osoby nie ma. Ale właśnie o to chodzi, że to jest fajne, że możemy jeszcze dostać, mam nadzieję, kulturalne opinie, wiadomo, że różnie bywa, ale zdarzają się bardzo fajne komentarze, które jeszcze z innej strony uderzają w to wszystko i to jest
tak,
fajne.
A to znaczy na przykład z Watchmen jest, nie? Że my jesteśmy przeżarci i przez komiks przede wszystkim, nie? Później przez film Snydera i teraz wyszedł serial, nie? Są ludzie, którzy tylko przez film Snydera znają tą narrację i też mają zupełnie inne podejście, nie? A są tacy, którzy po prostu wchodzą z rozbiegu, bo jest nowy serial na HBO, nie? I mają też zupełnie inny ogląd na to. Kurczę, no to jest fajne, to jest różnorodne, nie?
Tak, powiem wam, że jedną z tych rzeczy, których najbardziej nie rozumiem w kontekście właśnie naszych tutaj rozmów o Wiedźminie, jest jak czasem ta potrzeba ludzi, że oni by chcieli posłuchać, jak po prostu, nie wiem, sami eksperci siedzą i rozmawiają, wszystko wiedzą i tylko sobie wymieniają, no, w tej scenie jest ten, no, a tu będzie tamten. Jakby, wiecie, takie przerzucanie się faktami i to jeszcze chciałyby tego osoby, które znają te fakty jeszcze lepiej od nas. I powiem wam szczerze, że to jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem. W sensie, jeśli ci ludzie doskonale wiedzą, kto jest w tym zwiastunie i które odcinki będą adaptować, które opowiadania i które dokładnie postacie zostały skastingowane, a które nie, to ja nie rozumiem, czemu oni by chcieli usłyszeć jeszcze raz, jak trzech czy czterech typów, samych ekspertów, również siedzi i tylko przerzucają się tą swoją ekspercką wiedzą między sobą. Jakby nie kupam kompletnie, jaka miałaby być wartość takiego materiału. Jakby jasne, no jakby... jak dla kogoś, kto nie wie, to może prędzej, ale właśnie nie, powiem wam, że nie czuję, dlaczego ludzie, którzy wiedzą jeszcze lepiej od nas, czytają te książki po 10 razy, znają wszystko na pamięć, przeczytali wszystko o produkcji serialu, czemu oni by chcieli, żebyśmy wszyscy my siedzieli i wymieniali dokładnie to.
Tak, to jest fajne, my chcemy sobie pogadać, chcemy, jak ktoś tego słucha, też jest bardzo fajnie, nie, jak się może w to wkręcić, ale no to nie jest tak, że ja przyszedłem, na przykład zobaczyłem sobie trailer i chcę o nim powiedzieć, nie, to co widzę w trailerze,
to no, pamiętam. Po obejrzeniu, tak,
nie, wiesz, i nie mam potrzeby, że muszę teraz wszystkie przypomnieć książki, muszę znowu w grę przejść, przejrzeć wszystkie te, tak, ale przejrzeć w ogóle te wszystkie listy no z aktorami, nie, na IMDb. Wiesz, jak to jest Renfrey, ja mówię, no nie wiem, jak Renfrey wygląda, bo czytałem książkę,
no
nie
tak,
było tam.
No, bo ja wyglądam inaczej, nie?
Mogłem się pomylić. Może to Jaskier był. No. Znaczy, to nie jest tak, że wiesz, żeby też się nie przygotowywać, czy coś, nie? To musi być taki, to minimum, nie? Takie, żeby wejść z tym, no ale też nie popadajmy w patologię, żeby to dla nas też nie było męką, nie? Że, o nie, bo musimy teraz znać całą historię Gilena Tyrena, bo będzie serial na HBO, no, jest news.
Ale generalnie właśnie ta potrzeba znajomości wszystkiego, co było wcześniej, mam wrażenie, że czasem jest u ludzi taka trochę już patologiczna. Jak widziałam twój materiał o pierwszym odcinku Mrocznych Materii, tych nowych HBO, gdzie co drugi komentujący pisze, nawet nie już przeczytaj książkę, ale obejrzyj Złoty Kompas, tę beznadziejną, urwaną ekranizację sprzed ponad 10 lat, która nieudolnie próbowała adaptować tę samą książkę, bo nie wiem, co by ci to miało dać.
Tak bardzo nie wiem,
co by ci to miało dać. Znaczy, jasne, ja widziałam Złoty Kompas, no nie umarłam od tego, ale nie wyobrażam sobie, co by musiało mi się stać, żebym poradziła ci oglądać to tylko po to, żebyś wiedział więcej o tym świecie. Nie, no
to jest bardzo zakładam, że serial tak ci to wyjaśni.
A to jest fajne, bo znaczy fajne, nie fajne. To jest takie automatyczne dla każdego z nas, nie? Że od razu jak szukasz odpowiedzi, załącza ci taka narracja twoja osobista związana z twoimi rzeczami, które znasz, nie? I od razu jak mówisz, że nie wiesz, o co chodzi, ale ktoś tam ogląda Złoty Kompas i zobacz Złoty Kompas, tam są wszystkie odpowiedzi. Nawet nie, nawet
to samo tak, jak filmy komiksowe. Tak. Nie wiesz, kto jest, przeczytaj komiksy. Ja nigdy tego nikomu nie
powiem.
Tak,
ale wiesz, ale nie masz też, żeby zarzucać też ludziom tylko, bo my no, sami to robimy często, nie? Że od razu się zapuści coś tam wiesz, coś pamiętasz, widziałeś jakąś jeden skrawek narracji, jakiejś większej, nie? Na przykład coś o Batmanie gadamy, nie? I tobie znasz dobrze jakąś rzecz jedną, nie? Od razu próbujesz przez jej pyzmat tłumaczyć, nie? Ale no to jest takie automatyczne i ja to rozumiem, ale to trzeba czasami na to uważać, bo...
Ja jeszcze powiem więcej...
To jest naturalna potrzeba, że jak coś znasz, to musisz to powiedzieć od razu, nie? Więc jak ludzie skojarzyli sobie o Złoty Kompas, to nagle wszyscy podają Złoty Kompas, mimo że ja jestem pewien, że ci wszyscy ludzie doskonale racjonalnie wiedzą, że jakby nie ma absolutnie żadnego interesu, żeby oglądać jakiś film, tylko po to, żeby się przygotować do serialu, który przypadkiem jest akurat adaptacją tej samej książki.
Z czasem ci pewnie wytłumaczy te rzeczy, o ile będzie dobrym serialem, tak? A jak ci nie wytłumaczy, no to będzie złym serialem, tak?
Ale ja znam Złoty Kompas.
Jakbyś chciał odpowiedzi, to byś przeczytał trylogię Pullmana, nie? Przede wszystkim.
Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, co Marta powiedziała, że jakby jest i do tego, co też Radek mówił, że jakieś tam przygotowanie jest wcześniejsze, ale ja uważam, że w przypadku właśnie jak omawiamy trailer, to nie jest potrzebne wcześniejsze przygotowanie jakieś. Chodzi o to, że omawiamy, jak ten trailer wywołał w nas reakcję i czy zrobił to, co trailer powinien zrobić, czyli czy zwiększył nasz hype, czy zmniejszył. Kiedy omawiamy newsa, no to chcemy podać wam sprawdzone info, które poda fakty albo info sprawdzone przez rzetelnych dziennikarzy i wtedy nie jesteśmy We Got Discovered i wtedy jasne przygotowujemy się do tego, staramy się znaleźć konkretne źródła i tak dalej, ale jest to coś zupełnie innego niż kiedy ktoś nam zarzuca brak wiedzy przy oglądaniu trailera, na przykład nie wiem, czy nawet nie usłyszałem do końca, kto wypowiedział tą kwestię czy coś takiego, mówimy tylko i wyłącznie o naszym subiektywnym odczuciu do tego kawałku marketingu, jakim jest trailer i nic absolutnie więcej. I wydaje mi się, że to samo w sobie ma wartość, bo tak, większość z nas ogląda ten trailer. Ogląda, a potem stwierdza, czy wpłynął na nich ten hype, czy nie. To nie jest jakiś element właśnie omawiania faktów, omawiania newsów. To jest zupełnie co innego i dlatego ja nawet nie uważam, że potrzebne jest jakieś przygotowanie, żeby omówić to, jak na ciebie emocjonalnie wpłynął trailer.
To jest przede wszystkim naturalne, nie? I to trzeba rozróżnić, że jednak te formy wypowiedzi, bo jak na przykład Łukasz robił ostatnio Koszmarze Lucji Wiązów, nie? To, wiesz, materiał, który musiał napisać, który musiał obejrzeć, który chciał się przygotować, tam musisz zupełnie inną energię w to włożyć, inne przygotowanie, inny research zrobić, nie? No ale nie jak wyskoczył trailer i chcesz sobie o nim pogadać. No. No, bo wszystko było takie automatyczne, robotyczne, nie? Jakbyś
się
robił całą rozprawkę,
zrobił klatka po klatce, analizę każdej sceny i tak dalej.
To właśnie inna kwestia, jakbyśmy zapowiadali po prostu analizę trailera, nie? Że będziemy siedzieć analizować trailer. No nie, to były wrażenia, komentarz.
Dokładnie, to ma swoją wartość również, ale no, warto rozróżnić. No, także 15 minut. Dobre pytanie.
Więc w skrócie, po prostu lubimy sobie gadać o filmach i niekoniecznie musimy przedtem obejrzeć je wszystkie.
Ale jeśli nie wiesz, nie znasz filmu XYZ, to nawet nie zaczynaj mówić o filmach. Nie pogrążaj się.
A w ogóle też to, wiesz, od razu ta łatka, że eksperci jak kreują się na ekspertów i nagle, wiesz, takie coś
odpierdalają. Nikt nigdy nie nazwał siebie ekspertem.
Właśnie oni mnie z łapanki wzięli, no.
Ja po prostu przychodził tutaj taki... mieszkam.
Szedł Radek ulicą, ale kurde, brakuje, wolne krzesło jest. Ej, ty!
Ja piwo piłem, na drugi dzień siedziałem przy mikrofonie, no.
No, to jak już powiedzieliśmy wszystkim, jak bardzo jesteśmy niekompetentni, przejdźmy do kolejnego
pytania. Dobry start.
Tak, po prostu, ale myślę, że obniżymy chociaż trochę może oczekiwania niektórych i później jakby już nie rozczarujemy.
tak,
że będzie trochę. Ja
operacji jasne, nie przeprowadzę. Mogę spróbować, przecież ale
tak
działa
tak internet, że jak powiesz coś ludziom, to oni słuchają i stwierdzają, okej, okay, dobrze, od tej pory będzie inaczej.
Tak, faktycznie, mają rację. Tak. Okej, kolejne pytanie od Aelin Lor. Hej, po obejrzeniu Paskudnego Króla Lwa jestem o wiele lepiej nastawiona do dużych zmian w Mulan. A jeszcze godzinę przed obejrzeniem chciałam, żeby oddali mi Shanga.
Punkt dla ciebie, siostro. To ja mogę tylko tyle powiedzieć, bo nie ma absolutnie gorszych filmów w tym roku niż Król Lew i Aladdin. To jest najgorsze zjawisko w kinie w obecnym roku. Co gorsza, będzie pojawiać się kolejne tego typu rzeczy, będą się pojawiać w kolejnych latach. Disney będzie na tym zarabiał grube pieniądze i na dobrą sprawę no, nie widzę w zasadzie żadnego tutaj światełka w tunelu, więc jedynym światełkiem jest w tym momencie Mulan, która będzie czymś innym. Ale najgorsze jest to, że nawet ta Mulan, jakby zmiany w Mulanie są podyktowane tym, że ktoś ma wizję artystyczną, tylko tym, że Disney no, chce się przypodobać rynkowi chińskiemu, więc to też nie wynika zupełnie z tego.
No właśnie,
więc,
i dlatego...
No, wszyscy jesteśmy zgubieni i Disney no, nas wszystkich zje.
Ja. Teraz był ten, tylko jak był ten zwiastun, wyskoczył Zakochanego Kundla, który wygląda jak te wszystkie filmy z lat 90.
To wygląda
ale wszystkie te filmy z lat 90. o tym psie, który chciał grać w baseball, został baseballistą, albo dziecko uciekło
albo pasła owce. To mój ulubiony.
Tak, nie, akurat Babe... Szacunek, to jest oscarowy film, żeby nie było.
No,
to jest porządne kino, to jest jedna aberracja, ale mamy te wszystkie, wiesz, właśnie pies policjant, pies, który coś tam gdzieś uciekł, dziecko, które uciekło i trzeba je gonić przez całe miasto, jest super śmiesznie. I dokładnie tak samo wygląda ten Zakochany Kundel, nawet efektami jest podobny i tym, jak jest zrealizowany, nie?
Jezu, Lady ale... jest najsmutniejszym psem świata. Wczoraj obejrzeliśmy ten zwiastun dwa razy.
Lady u nas jest smutno. Ale właśnie o to chodzi, że zgodzę się, że Król Lew to jest nieporozumienie i to takie za 1,5 miliarda, z zarobkiem 1,5-miliardowym, co jest właśnie smutne nie dlatego, że Disney produkuje takie filmy, tylko że ewidentnie ludzie chcą je oglądać. Więc jakby znowu wracając z kolei naszej rozmowy niedzielnej z Łukaszem, no to jakby tutaj ciężko się dziwić. W momencie, kiedy trochę ludzi by na to poszło, to jeszcze Disney mógłby się zastanowić. Jeżeli jest 1,5 miliarda dolarów ludzi, którzy chcą zobaczyć znowu to samo, co widzieli, tylko w innej technologii. No, ciężko się dziwić, że to powstaje, więc mnie jakoś tam smuci, że powstaje nie tego typu film, a nie innego rodzaju adaptacja Króla Lwa, bo to nie jest znowu kasus Martina Scorsese, który mówi, że dane filmy wypychają inne. No to nie jest tak, że przez to, że powstaje Król Lew, nie powstaje coś w stylu Irlandczyka, ale przez to, że powstaje Król Lew, nie powstaje inna wersja Króla Lwa, nie powstanie inne spojrzenie na tą samą historię. Ale na Mulan aż tak...
Po prostu nowy film nie powstanie.
Jakby, nie do końca się zgodzę z tym, że nie powstaje, no bo akurat w przypadku Disneya, zwłaszcza tych, wiecie, ich wielkich opowieści musicalowych, to tam co jakiś czas pojawiają się te wersje, niekoniecznie może w kinie. Na przykład, wiecie, mówi się, tu już za progiem czeka ta mała syrenka aktorska, a równolegle teraz bodaj na ABC będzie właśnie wystawiany musical, który no też pokaże trochę coś nowego, właśnie niekoniecznie licząc na taki gigantyczny zarobek, więc wydaje mi się, że wiecie, jeśli przyjdzie ktoś i powie, że ma tutaj fajny, trochę nowy pomysł na Króla Lwa, obojętnie czy sceniczny, czy telewizyjny i tak dalej, to wydaje mi się, że jest na to szansa, że jakby to nie jest takie do końca jeszcze przekreślone, albo też wiecie, w formie serialowej, czy teraz jak będzie ten Disney+, no to No wiecie, ten zakochany kundel powstaje pewnie nie dlatego, że oni na tym jakoś super zarobią, nie?
To trzeba powstaje, coś żeby na... było coś na start.
Nie, jak mówisz mi, że na ABC powstaje musical, to mam wrażenie, jakby Disney szefostwo mówiło tam, hej, mam taki super oryginalny pomysł na małą syrenkę, robi to, wiesz, otwierają taki stary schowek, gdzie jest przejście, wiesz, do jakąś starą, rozpadającą się scenę i patrz, została nam, tutaj możesz robić, no, więc ja to tak widzę.
Te syreny jakoś będą pływać po tej scenie, ja strasznie chcę zobaczyć.
Na takich już butwiejących linach, które gdzieś tam no tak,
ale,
są. No.
Ale wiesz, ale za te wszystkie pieniądze świata będzie ta wersja tej syrenki taka
identyczna.
Ta reszta, no.
Ale też nie jarałbym się aż tak Mulan, bo patrzę na to, co teraz dzieje się w Chinach. Ja im dłużej, jeszcze patrząc na to, jak były całe kontrowersje z samą aktorką, która gra Mulan, ja mam... W tej chwili wiem, że to jest kompletnie nieuczciwe, ale w tej chwili, jak myślę o tym, że pójdę na ten film, to natychmiast będę miał... Już nic na to nie poradzę, ale będę wyłapywał wszystkie momenty, w których w jakiś sposób jest przyklask dla obecnej władzy w Chinach. Po prostu nic na to nie poradzę, ale w tej chwili tak myślę o tym filmie, jako po prostu wielka sztama od Disneya, wielka okejka i jakikolwiek wątek, który jakkolwiek będzie wskazywał na to, mi prawdopodobnie urośnie już w tym momencie w moich oczach do właśnie tej skali. Mam wrażenie, że to jest dokładnie film, który no nie ma nic wspólnego z tym z oryginalnością czy coś, tylko cały polega na tym, żeby tam się przypodobać bardziej. A
to jest, nic więcej. To jest przerażające, jak idą właśnie tą stronę, żeby pojechać na ten rynek, bo tam jest kupa kasy, wiadomo, ale te elementy są tak wprowadzane tak na chama. Teraz na przykład, to trochę zboczę z tematu, bo jest ta seria filmów ze Slajem Stallonem, Escape Plan. Słyszeliście, nie? Tam pierwsza część to była ze Schwarzeneggerem, gdzie uciekali z super więzienia. Druga część też była super więzienie. Trzecia część
już
nie ma, są jakieś lepiankach, po prostu jakieś więzienia. Nie związane z fabułą. Sly i Batista są gdzieś tam na boku zupełnie, bo to jest wiadomo, za małą kasę robione, ale masz pełno karateków Azjatów, masz jakiegoś ochroniarza Azjatę, masz drugiego Azjatę, który coś tam jest, też tak się napieprza i super rzeczy i masz cały czas te, wiesz, walki karate dodane, nie? Które nie było wcześniej. Tam było, chodziło o to, że trzeba z więzienia uciec, było kombinowanie i takie rzeczy, druga część była paskudna, ale nadal, i nie było już Arniego, ale no nadal, to była seria, która miała tam jakieś podstawy i miała jakąś tą, no, jakąś formułę, nie? A tutaj nie, naupmy tam, wiesz, pełno Azjatów, masz jakąś aktorkę azjatycką, która pewnie jest jakąś wielką gwiazdą gdzieś tam w Chinach czy coś, no ale tutaj po prostu jest, żeby była, nie? I masz tam jedną walkę pięciominutową na koniec Slaya, gdzie jest pełno krwi, jest naprawdę super, ale to jest 5 minut w całym filmie, który jest takim jednym wielkim łechtaniem, wiesz, rynku azjatyckiego, nie? Bo tam się sprzeda. No.
Tutaj wypowiedź Radka przypomniała mi niestety, że Królew wcale nie jest najgorszym filmem w tym roku, bo mieliśmy też Rambo.
Nie, jest jeszcze Haunting of Sharon Tate. Polecam, nie polecam.
Dla mnie nie było gorszego filmu niż Królew w tym roku.
Nie, bo nie widziałeś Haunting of Sharon Tate.
To jest jakieś chujowizny azylum, no to ja nawet ich nie biorę pod uwagę. No, ja mówię, wiesz,
to nie jest azylum, no nie.
Ja już bym wolała do końca życia oglądać Króla Lwa
niż
obejrzeć jeszcze raz tego Rambo.
Hunting of Sharon Tate to nie jest azylum. To jest naprawdę wizja reżyserska, żeby takiego nawiedzonego reżysera, który chciał... Zresztą tam Hilary Duff gra główną rolę, jako jest Sharon Tate i ona tam ma w ogóle wizję swojej śmierci, jakieś takie majaki i popada w szaleństwo coraz bardziej, widzi Mansona, który się tam chowa pod oknami i typ chciał zrobić z tego poważny film, który jest oczywiście jest eksploatacją na maksa i wyszło z tego takie koszmarne gówno, że po prostu trzeba to zobaczyć. To jest jedna z takich rzeczy, które warto zobaczyć, żeby docenić inne filmy, nawet te chujowe, bo nawet te słabe filmy przy tym się wydają lepsze. I to nie jest Asylum, które przynajmniej jest uczciwe, że wpierdolić z tego tą rzecz, która ma udawać ci to wielkie kino za grosze, nie? A tutaj nie. To jest największa potwarz, jaka może być w tej chwili dla tego całego, wiesz, wszystkiego, co pozostało po Sharon Tate, nie? No. Nie polecam ogólnie.
Okej, okay, to lecimy dalej. O, dawno nie było pytania o MCU, więc mamy pytanie o MCU. No. Zadaje Gargul Media. Jaki mógłby być motyw przewodni fazy czwartej lub jej kulminacja typu Avengers? Jeśli nie byłoby takiego motywu lub kulminacji, to dlaczego nie zrezygnowali z nazywania tego fazą?
Pytanie,
tak jest. Fajki mówił kilka razy, że
to jest oficjalnie nazywane fazą?
No właśnie nie jest.
Nie jest.
Bo ja nie pamiętam, żeby
po prostu
powtarzał wcześniej, że już nie będzie faz, nie? Że trzecia będzie ostatnią, to będzie zamknięcie tego wątku, a później już nie będzie faz.
Okej, jest, dobra. Jest Phase 4. Możesz to wyciąć.
50 osób już odpisało.
Ale gdzie ten?
Możesz to wyciąć.
Ale gdzie, w sensie?
W momencie, jak był ten Comic-Con, w którym potem wszyscy wyszli i na końcu wyszedł Mahershala Ali i z czapeczką Blade, to za nimi jest grafika i w środku tej grafiki jest napisane Phase 4.
Okej, to wiemy już, że, że jest faza.
Ale na pewno wcześniej pamiętam, że było, że Feige mówił, że...
No dobra, ale jest oficjalnie, ale jest to oficjalne na oficjalnej grafice. Natomiast tak jest łatwiej.
Ja zawsze myślałem, że właśnie motywem przewodnim tej fazy będzie to, że nie ma motywu przewodniego tej fazy i że to jest ta faza przejściowa, gdzie rzucimy jakieś tam filmy i przeczekamy, aż właśnie się pojawi coś nowego. Żeby oddać właśnie odpocząć od jakichś wielkich fabuł i zagrożeń i kulminacji.
Mi się wydaje, że będzie. I główne motywy... Dalej to będzie tak w miarę oszczędnie, tak jak mieliśmy pierwszą i drugą fazę, w których jasne były te kamienie skończoności, ale... Okej, w pierwszej jeszcze miałeś Avengers, ale w drugich, umówmy się, te Avengers wcale nie było jakąś wielką kulminacją. Whedon zrobił wszystko, żeby nie robić z tego kulminacji. Tego Ultronie możesz zapomnieć tak naprawdę. Dla całej fabuły najważniejsza była scena, kiedy Thor idzie się wykąpać, nie? To było najważniejsze dla całego uniwersum. Więc bardziej myślę, że większość filmów i seriali w tej fazie czwartej będzie rozłączona, ale jeżeli gdzieś miałbym widzieć jakieś podwaliny pod to, co nadchodzi, to bym powiedział, że byłoby to WandaVision i Multiverse of Madness. Nie bez powodu te dwa elementy się stykają, nie bez powodu jest tam słowo Multiverse, które wygląda na jakieś bardziej rozdmuchaną fabułę i wydaje mi się, że jeżeli szukać jakichś takich konkretnych podwalin pod to, co będzie dalej, to bym szukał ich tu. Natomiast mimo tego w pozostałych filmach bym tego nie szukał. Wydaje mi się, że zarówno nie wiem, jakiś Hawkeye, Falcon Winter Soldier, Thor Love and Thunder, Shang-Chi, to wszystko będzie zabawa po prostu tym uniwersum bez jakiejś naprawdę próby łączenia tego wszystkiego. No mówię, na razie wiemy o tej jednej nitce pomiędzy WandaVision a Multiverse of Madness, więc to jest jedyny trop, którym się teraz mogę kierować.
No, podoba mi się wypowiedź Oscara.
No, mi też. Znaczy, kurczę, nie ukrywajmy. Wszyscy mamy to troszkę gdzieś na zasadzie, że nie mówię tego w taki, żeby to złożyłem trochę nieuprzejmie. Chodzi nam o to, że mimo to, że raczej nikt z nas nie czeka z wytęsknieniem znowu na jakieś właśnie wielkie podbudowanie i na to, co teraz będzie właśnie tym motywem przewodnim. Jakby chcemy zobaczyć ciekawe filmy na tym etapie, tylko i wyłącznie w zasadzie, nie? Bo mieliśmy
może
tego...
trochę inne, nie?
Mieliśmy, tak, bo mieliśmy ostatnio tego tak dużo, tego właśnie, tej fabuły, że w sumie mamy trochę dość tego na jakiś czas.
Tak,
więc...
W ogóle, żeby pokazać tak, jak to w komiksach działa, nie? Że ten świat żyje po prostu, że każdy może tam swoje przygody mieć, że to nie musi być połączone tą jedną wielką fabułą, bo też Thanos był super i ta cała historia była fantastycznie przedstawiona, ale teraz co by mieli za tym gonić znowu za czymś podobnym i walczyć z tym? Ja bym na jakiś czas przynajmniej dał z tym spokój, nie? Pokazał jakieś mniejsze fabuły, żeby te postacie rozwinąć, ten cały świat jakoś szerzej też przedstawić i wtedy dopiero się bawić znowu w takie coś. Jak już wiadomo, wejdzie Fantastic Four, wejdą X-Men i w tą stronę
nie bez powodu jest Kamala Khan, czy She-Hulk, czy Moon Knight, takie też mniejsze postacie, ale na dobrą sprawę mówię, jeżeli miałbym znaleźć, to bym powiedział, że tym przewodnim jest multiversum, bo jeszcze jak się nad tym bardziej zastanowić, to Loki serial będzie się działo w innym uniwersum de facto i What If to będzie wielki przegląd multiversum. Więc jeżeli popatrzę właśnie na tą listę, to jeżeli miałbym znaleźć jeden motyw przewodni, to wydaje mi się, że będę bardziej eksperymentować, ale ten motyw przewodni de facto daje jeszcze większe poletko do braku motywu przewodniego, żeby po prostu bawić się wszystkimi historiami. Jeżeli pasuje ci, to jest w MCU, jeżeli nie pasuje ci, to też jest w MCU, bo właśnie otwieramy wam multiversum, więc ej, masz świetny pomysł na film, ale nie chcesz mieć związanych rąk, bo tutaj to powiemy ci, że Doctor Strange może spojrzeć na twój świat, ale on jest zupełnie, wiesz, na boku, więc wydaje mi się, że spróbują to jeszcze bardziej otworzyć, szczególnie patrząc teraz, jak Joker wymiata w box office'ie. No to mówię, otworzenie się w tym momencie na filmy spoza MCU, ale wiecie, w MCU, bo multiversum będzie dla nich też biznesowo bardzo dobrym ruchem. Więc ja stawiam na multiversum.
Okej, to zostajemy w klimatach MCU i pytanie zadaje nam Matuzon. Czy zauważyliście, że większość tytułów czwartej fazy MCU, bo aż 7 z 10, w tym 4 seriale, wyjdą w 2021 roku? Akurat wtedy Disney Plus dostępny będzie prawdopodobnie wszędzie na świecie, również i w Polsce. Ja zacznę trochę od końca, bo to pytanie jest oczywiście już trochę przeleżało, ale z tych jakby ostatnich sygnałów, które do nas docierają, to wiele wskazuje na to, że ten Disney Plus w Polsce będzie jednak troszkę szybciej, bo
Jutro będzie materiał najprawdopodobniej.
Tak, ale na Disney Plus w tym momencie te ich zapowiedzi ich produkcji oryginalnych, które mają premierować w listopadzie, między innymi Mandalorian czy właśnie Zakochany Kundel, mają do wyboru już w tym momencie zarówno polskie napisy, jak i polski dubbing. Więc nie chce mi się wierzyć, że gdyby faktycznie dopiero w 2021 w Polsce miał wejść Disney Plus, to już teraz zrobiono by ten dubbing dla, nie wiem, jakiegoś odsetka Polonii mieszkającej w innych krajach, ani że zrobiono by to aż z takim wyprzedzeniem by się do tego przygotowywano. Więc wydaje mi się, że Polska będzie albo w tych krajach, gdzie Disney Plus będzie wcześniej, czyli w tej tak jednak Europie Zachodniej, tam patrząc na ten ich podział, albo kto wie, może jednak zaskoczą jakąś niespodziewaną, szybszym wejściem na niektóre rynki i wtedy to w ogóle będzie wow. Jak coś usłyszeliście o tym tutaj.
Nie, no w 2020 chyba wszyscy stawiamy, że jednak jakoś tam nam to wskoczy. Raczej nikt tu nie spodziewa się nagle, a Mandalorian, wszyscy macie Disney Plus. Bo to nie zadziała, że to byłoby bez sensu, bo wtedy jakby nie ma czasu, żeby ludzie się przygotowali i ten abonament kupili. Ale ja bym stawiał drugą połowę 2020 najpóźniej.
Tutaj wiesz, jedyne co by mogli zrobić w tym wyjściu innego, to komuś podnająć, nie? Ten, któryś te seriale, jak już mają te wersje przygotowane i po to, ale wydaje mi się, że to było za dużo roboty, za dużo się pieprzenia z tym, a lepiej już ze swoim wystartować od razu. Bo innego wyjścia nie ma, po co by to robili?
Znaczy, część treści jeszcze jest gdzieś tam podnajmowana, na przykład na Disney Plus, tym holenderskim przynajmniej jest w tej chwili Captain Marvel, a u nas właśnie weszła na HBO Go, więc jakby jasne, pewne treści jeszcze, te licencje, jeszcze opłaca się ich udzielać, ale no właśnie pytanie, no na jak długo, czy na wyłączność i tak dalej, więc no, to ja się nie zdziwię, jak ten Disney Plus w Polsce będzie, tak wiecie,
zarobiony. A też Disney Plus by na przykład nie wynajął takiego projektu jak Mandalorian HBO, który zaraz ma wystartować z Maxem i być tym ich głównym konkurentem, nie? To byłoby zupełnie bez sensu zagranie.
No, natomiast, że to wszystko wychodzi w 2021, to prosta sprawa, no jak trzeba zacząć z grubej, trzeba po prostu od razu walnąć naprawdę z dużą ofertą, bo wiadomo, że no pierwsze wrażenie się robi raz, jak nagle Disney Plus wejdzie i w przeciągu kolejnych najbliższych paru miesięcy, już nawet nie mówię o tutaj Europie i tak dalej, ale w USA samym, jak w przeciągu właśnie paru następnych miesięcy nie uderzy, nie będzie cały czas oferować czegoś nowego, o czym ludzie będą mówić, no to później będą mieli problem, jak jeszcze konkurencja się zwiększy, nie, więc no trzeba tych ludzi zagarnąć dla siebie jak najszybciej.
Ja tak, powiem, więc wydaje mi się, tylko, że...
Nie, ja tylko powiem, że teraz mamy, wiecie, taki trochę oddech po tej właśnie kulminacji, którą mieliśmy po tych Avengersach i tak dalej, że no przyszły rok to jest dużo mniej tych produkcji, no bo i dużo jakby tak takich powiedzmy mniej wyczekiwanych, no a potem jakby znowu z roku na rok to jest tak coraz bardziej się będzie rozpędzać. No ten 2021 to jest pewnie ostatnik, w którym znamy komplet tytułów, a 2022 pewnie jeszcze cały czas będą dokładać, jak już dokładali, tak? Dołożyli tego Ant-Mana i tak dalej.
Znaczy Alan Horn mówił o tym, że Kevin Feige będzie produkował od 3 do 4 filmów, co i tak jest szalone, bo je do tej pory właściwie raz mieliśmy 3, a tak poza tym to były 2 plus Spider-Man ewentualnie i 2 ogólnie. Więc 3-4 to jest szaleństwo. Ale ja jestem innego zdania. Ja myślę, że gdyby oni mogli, to już na 2020 by wytoczyli tyle dział i już by to zawalili. Kogo tam obchodzi przerwa po Endgame? Żyjemy teraz w tak szybkim przetrawianiu informacji, że pół roku przerwy po Endgame od, no niech będzie ze Spider-Manem jeszcze tam jako ogonek, no to spokojnie wystarczy, żeby... Właściwie oni nie chcą, żeby ludzie na tak długo zapominali o Marvelu. Problem polega na tym, że Disney obudził się troszeczkę z ręką w nocniku, jeśli chodzi o streaming. Oni, zresztą widać to po tym, jak wynajęli te prawa Netflixowi. Jeszcze nie mogą wszystkiego zgarnąć. Nie mogą pochwalić się całym MCU w momencie, w którym Disney Plus wchodzi. Oni wydaje się lekceważyli streaming. To widać na każdym kroku, że Disney Plus jest robiony mocno na szybko. Nie, na szybko to nie znaczy, że źle, bo Disney ma takie pokłady finansowe, że mogą to zrobić szybko i dobrze cały czas, po prostu ładując w to całą flotę gotówki. Ale mimo wszystko ewidentnie gonią z tym Disney Plus jak tylko mogą i wydaje mi się, że zresztą popatrzeć moja parę lat wcześniej, jak nawet nikt nie zaczynał mówić o tych sprawach, więc wydaje mi się, że to, że to jest w 2021, wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie mają możliwości pchnąć tego w 2020, bo dopiero co zdjęcia na przykład robił na chyba Twitterze wrzucali Anthony Mackie i Sebastian Stan filmik, że właśnie ruszają z zdjęciami do serialu teraz, w tym momencie, więc to dopiero się gdzieś tam gotuje, ale mówię, ja jestem przekonany, że jakby wiedzieli, jak streaming się rozwinie, to oni już by dawno przygotowywali program i to, co masz na 2021, byłoby rok wcześniej, a potem już dalsza lawina.
Okej, okay, to zamykamy kącik poświęcony MCU i kolejne pytanie od Jakuba Nowaka, tym razem rejony komiksowe. Cześć, oglądając wasze 10 Q&A zasmuciłem się tym, że w waszych polecankach nie pojawił się Transmetropolitan Warrena Ennisa. Chciałbym usłyszeć waszą opinię na temat tego komiksu, pozdrawiam.
To ja poprawię, że Warren Ellisa, albo...
Warren Ellis
to jest ten scenarzysta, który chciałem czytać totalnie, nie? Tak,
kurde. Ale jakby coś powstało u Warrena Ennisa, to bym chętnie zobaczył.
Warren Ellis.
Garth Ennis.
No, ale teraz Metropolitan napisał Warren Ellis i to jest świetny komiks. Znaczy ja nie dokończyłem go nigdy do samego...
Aż tak ci się podobał?
Nie, no jest masa komiksów, które zacząłem czytać i gdzieś po drodze musiałem porzucić, pojawiły się jakieś inne, albo coś innego miałem do roboty. A też jest taki komiks, że trochę dobrze jest się w niego wkręcić i później jak wyjdziesz znowu na zewnątrz z normalnego świata, to potem trudno się wkręcić z powrotem. No bo on portretuje taki dosyć dziwny, dystopijny świat, gdzie główny bohater jest takim dziennikarzem, ale takim dziennikarzem z misją i bardzo specyficzną postacią.
Gonzo dziennikarzem, Hunter Thompson, tylko na dragach.
Tak, mocnych. Tylko że bardziej. Ale to jest bardzo, bardzo fajny komiks. Przede wszystkim właśnie postać głównego bohatera, Spidera Jerusalem jest niesamowita, nie? Bo to jest gość, który jest takim, jest bardzo antypatyczny i odpychający i tak dalej, ale jednocześnie wierzysz mu, totalnie mu wierzysz w tę jego misję, żeby naprawiać świat swoim pisaniem.
Ostatnim naprawdę dobrym dziennikarzem, nie? Który na pierwszym miejscu stawia prawdę zawsze, co by się nie działo, nie? Jakich by środków nie używał, żeby to zrobić, nie? To są dokładnie wszyscy ludzie prezydenta, tylko to mówię, w takich oparach mocno cyberpunkowych, przesiąkniętych narkotykami, wszystkim co najgorsze w społeczeństwie tam jest pokazane, nie? Tam, to jest najgorsze społeczeństwo, jakie może być tam pokazane. No i masz tego Spidera, który jest najgorszym dzieckiem takiego społeczeństwa, jakie sobie możesz wyobrazić, ale który równocześnie jest tym całkowicie czystym pod względem ideologicznym, że który właśnie to zawsze dąży za tym, żeby pokazać prawdę, nie? Żeby być dobrym dziennikarzem i to jest niesamowite.
Czy ja czytałem tylko pierwszy tom i ja miałem sporo skojarzeń z Nightcrawlerem, tylko z filmem Nightcrawler, tylko że...
Z tym Nightcrawlerem.
Nie, z filmem Nightcrawler, z Jake'em Gyllenhaalem, tylko oczywiście rozwój tych postaci idzie w trochę inną stronę, jakby no. To masz dwóch dziennikarzy, którzy mają takie mocne zaparcie, tylko masz dwie różne drogi, że tak powiem, które tego typu misja może doprowadzić.
No tak, no on jest gnońkiem z misją, no. Po prostu. Nie, piękna postać i piękny komiks. Ta seria jest kapitalna. Zresztą może ona jest fajna, bo ją można czytać właśnie na wyrywki, bo tam każdy trade to przedstawiać jakiś inny problem, który jest współczesny, tylko jest właśnie zamotany w tym świecie przyszłości, ale no jest bardzo, bardzo no taki na czasie. Nie mamy na przykład wybory prezydenckie, które tam to był trzeci tom, drugi to był rok drania, nie pamiętam, który to był tom, ale jest tak kapitalnie przedstawiona kampania prezydencka i to jak dziennikarze i jak media sobie z tym radzą i nie radzą, no polecam Transmeta. Zresztą Egmont teraz to u nas wydał w 5 tomach całość, więc bez problemu można sobie chwycić.
I myślę, że ostatnie pytanie na dzisiaj, pytanie, które pozostało też po naszym live'ie niedzielnym, ale dotyczyło tematu zupełnie niepowiązanego z Wiedźminem. Pytanie zadaje nam Bzymewk. Nie. Chyba miał być Bzymek, ale Bzymek. Literówka się wkradła autorowi pytania, bo już kojarzę, więc Bzymek. Elo, mam luźne pytanie. Jakich muzyków słuchaliście w czasach młodości, na przykład w czasie buntu? Osobiście wychowałem się na My Chemical Romance i Eminemie. Nie jestem z tego dumny.
Co? My Chemical Romance mają teraz reunion i wracają, tak, no. wracają do grania.
Nie wiem, czemu się cieszyć. Takie reuniony po latach zespołów, których słuchało się w młodości, nigdy nie wychodzą dobrze.
Ale może znowu kredkę do oczu wyjąć.
Ale to jest My Chemical Romance, to nie tak, że to jest, to nie to, że poprzeczka jest wyjątkowo wysoka.
Wyciągnie te garnitury, będzie musiał się wcisnąć ten garnitur taki, kurczę, pomalować oczy znowu. Nie, totalnie cieszę się. Mam nadzieję, że ten... że będzie jakiś, nie wiem, jakieś płyta koncertowa, coś takiego z tego. No, ale wiadomo, Michael Gromen super. Ja umiem w ogóle ten... buntowanie się muzyką miało troszkę inny przebieg niż to zazwyczaj bywa, bo zazwyczaj no, młodzi ludzie szukają jakichś ekstremalnych rzeczy, żeby tutaj pokazać swoje ja, a ja miałem odwrotnie, bo ja generalnie w gimnazjum byłem w subkulturze metalowców, więc wszyscy po prostu słuchali tych wszystkich kapel i właśnie moi znajomi szli w tym takim bardziej ekstremalnym kierunku. Zaczęli od jakichś takich, wiecie, entry level shit typu Korn i tego typu rzeczy, potem były te wszystkie takie typowo heavy metalowe pierdoły pokroju Iron Maiden, a później już poszli w jakieś, wiecie, trash metal, jakiś death metal, tego typu rzeczy, nie? Gdzie tam już napierdanie na perkusji przyjmuje prędkość światła, nie? A ja stwierdziłem, kurna, to jest lipa, mi się to nie podoba w ogóle. I akurat to był jakiś 2002, 2003, może trochę wcześniej. I wtedy się zrobiła moda na zespoły należące do nurtu New Rock Revolution, takiego nowego rodzaju New Wave, czyli te wszystkie zespoły pokroju Franz Ferdinand, The Strokes, The Killers i tak dalej. Mówię, kurde, to jest fajne, czemu ja tego nie słucham? I zacząłem słuchać i w ten sposób totalnie się odróżniałem od moich znajomych, którzy chodzili w tych, wiecie, czarnych strojach, z kostkami, długich włosach i tak dalej. No i byłem ja obok słuchający nam sobie The Strokes i z koszulce z logo Daft Punk czy coś takiego, nie? I w sumie to było spoko, bo to było właśnie, jakby jak jesteś młodym człowiekiem i słuchasz jakiejś konkretnej muzyki, która jakoś ci wyraża, no to oczywiście szukasz więcej tego, szukasz jakichś znajomych, którzy podobnej muzyki by słuchali. I to było fajne wejście, poznałem wtedy trochę znajomych nowych, byłem na paru fajnych koncertach, no i było spoko. I ten taki odwrót od muzyki metalowej był moim buntem, co jest dosyć ciekawe i specyficzne.
No, nie było bardziej odwrotnie. Znaczy w ogóle ja zaczynałam od słuchania muzyki, która była w domu, czyli wszystkie te Queen, Dire Straits, tego typu klimaty. I jedyną moją muzyką, jakiej słuchałam w młodym wieku na przełamanie, to były smurfne hity. Ale to wiecie, w takim bardzo młodym wieku, tam nie wiem, 7 lat, nie? To słuchałam smurfne hity i Queen na zmianę, nie? Makes sense. I później jakoś tak... No nie do końca mi było z tą taką muzyką stricte popową, no która wiadomo tam była, bo zawsze były jakieś tam imprezy w szkole i tak dalej, ale ja dosyć szybko poszłam bardziej w taki ten punk, no ale to był no bardziej pop punk, nie taki wiecie, ten prawdziwy garażowy punk, ale nie wiem, Offspring, Green Day, Sum 41, Blink 182, tego typu rzeczy, czyli ten taki kult. Wiecie, ten amerykański taki punk, ale no już nie ten taki prawdziwy,
ten
prawda?
Koletowy.
Ale ten tak, dokładnie, ale to było super przyjemne, no i później tak nie wiem, później jest parę lat później, no to pojawił się Linkin Park, to był w ogóle mój w tym momencie ulubiony zespół i tak przez te pierwsze ich dwie płyty, no to ja byłam w ogóle największą fanką ever, zapisałam się do ich oficjalnego fanklubu w Stanach Zjednoczonych, tam przysyłali jakieś rzeczy i tak dalej. A później oni nagrali płytę z JMZ i ja się totalnie na nich obraziłam. Stwierdziłam, że ja już nie nienawidzę tego i w ogóle czemu. W ogóle tak mi się to nie podobało. No i to był trochę ten moment, że właśnie ja skręciłam bardziej w metal. I tak trochę podobnie jak u ciebie. No u mnie w gimnazjum,
ja
też no, była właśnie taka ta paczka ludzi, którzy chodzili w glanach i mieli kostki, i chodziło się w tych koszulkach z tymi zespołami i faktycznie ta muzyka też gdzieś tam tak narastała. No ja zaczynałam od metalu symfonicznego, czyli Nightwish, Within Temptation i pochodne. I jakiegoś też takiego power metalu z tą taką tekstami o fantastyce, nie? Tam było Rhapsody of Fire i tak dalej, gdzie cała płyta o tym, że idą zabić smoka.
I te dyski jak biegają po lesie no, z mieczami.
A później poszłam jeszcze o krok dalej i właśnie próbowałam trochę black metalu, trochę właśnie takiego darcia ryja. Słuchałam Cradle of Filth, słuchałam Children of Bodom, ale to już była ta ostateczna granica. Jakby dalej nie poszłam. Ja wiem, że to są ci pozerzy, którzy malowali sobie twarze i tak dalej, nie, że tam palili kościoły, no nie, że to nie jest ten prawdziwy metal.
Tylko dach, którą...
Ale to była ta maksymalna granica, a potem poszłam do tyłu i ten symfoniczny metal to był najdłużej właśnie ten mój metal, gdzie no jednak rozumiem, co ta pani śpiewa, a tu jednak też spoko grają. A potem też jakby też stopniowo zaczęłam schodzić w tę drugą stronę, czyli to taka, wiecie, taka krzywa Gaussa była. I tak naprawdę teraz najbardziej też wróciłam do jakiegoś rock, pop, tego typu rzeczy i właściwie, no to jeśli słucham jakiegokolwiek metalu, to tylko rzeczy, które słuchałam kiedyś i mam z nimi związane wspomnienia, a nie jakichkolwiek nowych kapel.
To jest ja?
No.
To ja do 18 roku życia tylko Van Halena słuchałem. Nie, ja słuchałem tych wszystkich brytyjskich rzeczy, bo wydawało mi się, że to, co brytyjskie, jest najlepsze. Do dzisiaj mi się tak wydaje. Tak, te wszystkie rzeczy, które też wychodziły z tych brytyjskich, no właśnie jak na przykład The Killers, nie? No, którzy też są mocno inspirowani. No, z USA, wiadomo, Las Vegas, bo oni tylko Las Vegas śpiewają, wszystko się dzieje w Las Vegas, ale wiesz, że to jest jednak jakieś tam pochodne, nie? Tych wszystkich palpów i wszystkich rzeczy, które też są pochodnymi tych jeszcze wcześniejszych, nie? No to wiadomo, że słuchałem, ile się dało Beatlesów, bo Beatles to jest geniusz najszyższy. To The Who i wszystkie te klasyki, nie? No to są takie rzeczy, które fajnie wpadają w ucho, nie są męczące i mają świetne tekstowo są, bo wtedy to był ten moment, kiedy zacząłem, wiesz, rozpoznawać teksty, nie? I że kurczę, oni śpiewają fajnych rzeczach i są poważne, nie? Śpiewają o narkotykach i ukrywają to pod miłością. Mówię, no, tak całe życie wygląda, nie?
Tak,
wiesz, wszystkie piosenki Beatlesów, nie? To są albo narkotyka, albo miłości, albo o miłości z narkotykami. No i to było tak. Później były te wszystkie zespoły, które wychodziły z tych brytyjskich, nie? Klasycznych, no czyli Pulp, czyli Oasis, nie? I no i tak sobie dalej, tak, Weezer, uwielbiam, ej, ten Rivers Cuomo jest, nie jest geniuszem, ale jest ciekawym człowiekiem na pewno, nie, i to są piękne czasy, i to była moja muzyka, ta taka elegancka, ale niezbyt elegancka, taka brytyjska, która wpada w ucho i była fajna. To była straszna subkultura taka, którą, wiesz, ciężko się utożsamiać i ciężko sobie wyobrazić typa, który tego słucha, nie? Jeszcze do tego, wiesz, jak dochodzi Bowie i te wszystkie rzeczy, to nie wiesz, jak się ubrać nawet, nie? Tylko no, idzie w tym t-shircie w końcu i jeansach, mówisz, chuj, nie ubiorę się pod to, czego słucham, nie?
Talking Heads, nie?
No, Talking Heads, o matko, David Byrne, jak w zeszłym roku na Openerze, no to wiesz, tam wszyscy, że o, jest Nick Cave, nie, kocham Nicka Cave'a, nie, ale ja nie leciałem na Nicka Cave'a w pierwszej kolejności, tylko na Davida Byrne'a, który tam w namiocie sobie, wiesz, plumkał dla mniejszej ilości ludzi, a ja, wiesz, jest, kurde, w końcu, nie, Talking Heads, dawaj to o wodzie, dawaj tą piosenkę o wodzie, to jest moje, wiesz, wszystko, nie.
Pytanie było o fazę buntu, ale u mnie, ja na przykład nie jestem w stanie za bardzo określić, kiedy miałbym mieć fazę buntu do końca.
Może teraz.
Może być teraz.
Koło 40 jeszcze może nadejść.
Ale jeśli chodzi o jakąś ewolucję muzyczną, no to za takiego mega dzieciaka, lata, wiecie, podstawówka i tak dalej, to oczywiście była tylko Metallica i Offspring, dziwne połączenie. Potem były strasznie, po prostu wszyscy moi znajomi, mówię cały czas o podstawówce, było to nagle mega zajaranie się polskim hip-hopem, które do mnie nie trafiło. Ale po prostu wszyscy dookoła słuchali polskiego hip-hopu. No mówię, mi jakoś nie podeszło. Później było gimnazjum, no to wtedy też był Linkin Park, to było też Korn, te wszystkie takie dziwne rzeczy. W metalu jakoś nigdy nie słuchałem, nie wiem, tak, może ten dziwny fantasy metal jak Blind Guardian czy coś takiego, jak te wszystkie dziwne rzeczy, które były, wiesz, z, nie wiem, wycięli kawałek Silmarillionu, wiem, o czym śpiewają, jestem fantasy nerdem, nie, i fajnie. Ale właśnie jakoś tak w liceum nie pamiętam, żebym miał jakieś mega zajaranie w pierwszej połowie, a w drugiej połowie to kompletnie utonąłem właśnie w indie rocku. Nie wiem, pamiętam, byłem na chyba drugiej edycji w Openerach, gdzie Franz Ferdinand byli. Kurde, myślę, ale fajnie. Jeździłem do Liverpoolu na, kurde, koncert Interpolu. Jakieś tam po prostu wszystkie te rzeczy, które były z tym związane. To...
Dobrze, że cię nie złapali.
Proszę. Jezu, Jezu. Więc miałem taką naprawdę wieloletnią mega fazę indie rocka i wszystkim, co jest z tym związane. Więc, ale no, wiadomo, wtedy jedyne obuwie to były trampki i tak dalej, nic innego nie miało się prawa nosić, żadne tam glany. Okres glanów był, ale nigdy nie... Glany kojarzyły się z metalem, ja nigdy tego nie słuchałem, ale ludzie wszyscy chodzili w glanach, to ja też chodziłem w glanach, bo wszyscy chodzą w glanach, ale potem już nagle nie, glany nie, trzeba nosić trampki, trzeba nosić swetry i tak dalej, i był ten... Tak.
Nie wyobrażam sobie Oscara w swetrze.
No proszę cię, miałem całą fazę koszul i swetry.
Wow.
Ja też miałem fazę koszul.
Koszula i swetr.
Przynajmniej masz cały... czasem widuję w koszuli.
Nie, ale kiedyś też miałem właśnie tak, że kupowałem koszulę, taki... marynarki i tak dalej.
Tak, dokładnie, no. Tak, była.
I ja miałem zawsze, wiesz... Wiadomo, jak Julian Casablancas. Albo
druga połowa liceum to u mnie była koszula, sweterek i szalik. To prawie hipster, ale... No i trampki, koniecznie trampki.
koszulę, jak się zawsze założyło w takim odpowiednim wieku. Zawsze,
tak, tak.
Te guziki,
jak mogłeś sobie poprawić. Tak, już ci znajomi trochę chodzą w tych skórzanych, wiesz, tych mają te glany i tak dalej, ty przychodzisz, poprawiasz te guziki na rękawie i tak, no co, no, tam, co tam
grzywkę bierz z oczu. Express w ręku i tak, tak, o, nowa płyta The Killers.
To ja byłem właśnie ten Dead Guy, tak, The Killers oczywiście, że też tak.
Posłucham, bo ciekawe o czym śpiewają, ciekawe czy o Las Vegas znowu, nie?
Ciekawe, czy śpiewają kolejni bogaci biali chłopcy, nie?
jak to fajnie Vegas, nie? Poznał dziewczynę.
I to oczywiście padło błyskawicznie po 5 latach, nie? Po prostu
nie, nagle skończyło się, tak, po prostu nagle.
Oni potem nagle wszyscy zaczęli takie taneczne płyty nagrywać i odkryli, o kurczę, elektronika jest spoko. I
ja przestałem czuć.
No, Flowers poszedł, wiesz, zupełnie swoją stronę, nie? I teraz już kariera solowa.
Ale My Chemical Romance też nie miałem fazy na to nigdy, więc...
To zawsze tak. Kurczę, ja lubiłem, ale właśnie dlatego ja ich zacząłem lubić, jak nagrali tą Black Parade, bo to już się zrobiło tak przegięte, że mówię, no nie, nie mogę tego nie kochać, nie? Te wszystkie takie egzaltowane teksty o śmierci i o ten... Wtedy dopiero byłem fanem. A potem nagrali tą płytę dziwną z teledyskami z Morrisonem, a potem się rozpadli, więc mój romans był krótki, ale burzliwy.
Takie są najlepsze. Okej, to przechodzimy do sekcji fanartowej i dzisiaj zaprezentujemy wam 3 prace jednego autora. Tak, autorem pracy jest Rafał Chudzik i będą to prace przedstawiające kolejno Łukasza, Radka i Lwy. Więc zacznijmy...
Napisy końcowe.
Całe napisy końcowe. Łukasz, Radek i Lwy.
Zacznijmy może od Łukasza. I tutaj będę się posiłkować opisem autora. Na pierwszym planie Łukasz rozpinający koszulę jak Superman. Na pierwszym panelu wielki zmutowany jeż. Tak, to ten jeż z mojego pierwszego fanartu. Możecie się cofnąć.
Pamiętam.
Tak, który walczy z detektywem Godzillą przy pomocy katany. Podoba mi się, że jeż jest takich rozmiarów jak Godzilla.
No, i że ma katanę, nie jakiś sztylet. No,
się wydaje, że nie rozpina koszuli Łukasz przez to, że jest Supermanem, tylko dla Franza Ferdinanda.
Na drugim panelu arbuz na rowerku. Czy trzeba coś dodawać? No tak, to był ananas. Nie był arbuz. Dlaczego arbuz?
No. A może być arbuz. Ja wolę arbuz.
To jest wersja Asylum.
Czy to wygląda, na rysunku wygląda bardziej jak ananas, myślę, ale w opisie autor napisał, że arbuz.
Myślę, że
więc...
się pomylił po prostu.
Na trzecim panelu ulubiony fanart Łukasza Pietrek Piłeczka, który zgubił swój salcesum.
To jest moje nemezis.
Ja uwielbiam to, jak często w innych pracach innych autorów reinterpretowany jest Pietrek Piłeczka i to świadczy o tym, że jest to prawdziwa sztuka.
Wydawałoby się niejedno, że to jest, wiesz, proste do... reinterpretacji.
No i jest. Naprawdę... I faktycznie jest.
No nie, chodzi bardzo...
nie, bo zniknął salcesum.
No, ale nie, no bo różni się od oryginalnego Pietrka, który był dużo prostszy niż ta wersja na przykład. Nie ma chyba prostszej wersji niż oryginalna wersja Pietrka Piłeczki.
Czy ktoś da radę zrobić prostszą?
Ej, ostatnio do mnie Paweł pisze, nie? Tylko ten, taka wiadomość nagle. Jak się nazywał ten Piłeczka? Nie, a ja mówię, myślę, o co chodzi, nie? Ja mówię, Pietrek? Tak.
I do nas też pisał w tej sprawie. Sam,
tak, z tej
sprawy. Może potwierdzał wersję.
Pietrek w ogóle wyszedł, wiesz, poza wszystko, jest własnym tworem żyjącym. Mam nadzieję, że nie przyjdzie do mnie nigdy Pietrek Piłeczka.
Na czwartym panelu Łukasz Pająk, dopadający swojego hejtera. No tak, to rozpoznaję, typowe.
To tak, to ja.
Na piątym panelu człowiek szparak i człowiek cebula. Smutniej, bo nikt ich nie lubi. Resztę można zignorować. No to ignorujemy.
A to jest jeszcze srebrny przycisk YouTube.
Tak, ale to jest w ogóle dziwne, bo mam wrażenie, że ta praca przyszła zanim przyszedł twój srebrny przycisk, więc tutaj Rafał przewidział przyszłość.
Wow. Nie, ale to tak patrzę na tą pracę i to dalej wygląda jak ten typ z Franz Ferdinand, jak on się nazywał? Alex Capranos. Więc tutaj idealnie się połączył automatycznie.
No dobra, to druga praca przedstawia Radka. Cześć, mam nadzieję, że Radkowi się spodoba. Praca powstawała w bólach, ale w końcu udało mi się ją na, powiedzmy, przyzwoitym poziomie. To zdanie trochę nie ten, ale wiem, o co chodzi. Po długiej walce z gigantycznym jeżem w końcu detektyw Godzilla go pokonał, a teraz wraz z Radkiem wpatrują się na zachód słońca. Jeśli Marta i Oskar by chcieli, to mogę również na nich coś podobnego wykonać.
Totalnie by chcieli, tylko żeby...
No ja poproszę, tak.
Tylko żeby detektyw Godzilla był i jeż.
Tak, żeby to się przenikało.
Bo wydaje mi się, że to jest część dalsza tej poprzedniej pracy, bo tam widzieliśmy pojedynek jeża i detektywa Godzilla, teraz wiemy, że Godzilla wygrał, nie? To jakby się łączy razem.
Ale po prostu Radek siedział na murku i nic nie robił.
Tak, jak zawsze.
Ma to dużo melancholii. Wiecie, jak to... Nie, to wygląda jak te endingi z anime. że tam zawsze jest ta muzyka, taka jakaś na pianinie czy coś, takie spokojne.
Takie zachodzące tak, słońce trochę.
Płyną chmury, zachodzi słońce i siedzi, wiesz, po wygranej walce, a wiesz, a opening to jest, wiesz, Godzilla napierdala jeża.
Poprzednia praca byłaby, wiesz, opening anime, a to jest outro.
Ending.
No tak więc jeśli tylko drogi autorze będziesz miał chęć, to jak najbardziej tu z Oskarem myślę, że będziemy bardzo ucieszeni, jeśli dostaniemy swoje wersje. A tymczasem lwy.
Bonus.
Tymczasem praca nawiązująca do Q&A 31, gdzie chyba ja powiedziałam coś głupiego o antylopach jedzących lwy. To tak mi się wydaje.
Trzeba uważać, co się mówi.
Tak, więc i generalnie coś tam rozważaliśmy, jakby król lew był bardziej realistyczny. I tutaj widzę, że mamy lwy tutaj baraszkujące na lwiej skale i antylopy pożerające ciało Mufasy.
Ja już sobie wrażę, że to ten biedny skaza, o którym mówiliśmy, który nagle został królem i musi tam swoją powinność spełniać, mu ciężko.
I te trzy antylopy, tak jak te trzy hieny, tutaj jedna mówi mniam, mniam, druga mówi chcesz gryza, a trzecia mówi jedz póki świeże. Wspaniałe, bardzo mi się podoba. Podoba mi się styl tej pracy, jakby miała takie rastry nałożone, nie wiem jak, czy dobrze mówię,
ja,
ale...
W ogóle ja bym chciał to obejrzeć totalnie.
To jest w ogóle oddanie antylopom to, co antylopowe.
To
jest w filmach brakowało.
Prawdziwi złoczyńcy tego filmu.
No. Wiesz, że one miały plan, nie? To nie było tak, że one przypadkiem tam gdzieś uciekały i zabiły Mufasę. To było przemyślane i nikt tego nie poruszył. Mieli dwa filmy na to i nic. Po prostu gdzieś tam sobie antylopę. Żadnego, wiesz, rozwinięcia charakterów, żadnej indywidualności, nic.
Patrz, Mufasy stratowały, a tych hien, co je gryzły po nogach, nie mogły.
Gdzie one pobiegły? Jak one się w ogóle z tym czują, nie? Że statowały go i ten... Nic o nich nie wiemy.
Patrz, masz te wszystkie zwierzęta, co przychodzą i tam pokłon składają przed królem, a one nie mają problemu, żeby króla zarąbać.
Ale wiesz,
żeby króla zarąbać,
taką rozkminę, wiesz, żeby na przykład tak jak Fighter albo coś taki, wiesz, porządny dramat, który by się do Sundance nadawał, gdzie na przykład Christian Bale przygotowuje się do roli antylopy, wiesz, musi schudnąć, chociaż głos tylko podkłada, ale on by się przygotował, tak. I wiesz, masz tą sytuację, że one przebiegły po tym Mufasie, one wiedzą, bo byłoby, że zauważyły, że to zrobiły, ale niby hasz, pobiegły dalej, ale później masz, wiesz, nowego króla, dzieciak wrócił po latach, one dalej mają to w głowie, że zabiły tego starego. Wszyscy winią tego Simbę, winią skazę, a tak naprawdę masz tutaj prawdziwego mordercę, który ma krew na kopytach.
No i biegną.
To się
ale ja bym chciał coś zauważyć. W tym filmie hipopotamy były w stanie robić cholerne wieże jeden na drugim. Potrafili, tam wszystkie zwierzęta potrafiły się tak ustawiać, żeby minimalną przestrzeń zajmowały, wiecie, na ziemi, a te antylopy to nie mogły tak jakoś, wiecie, jeden na drugi ominąć tego lwa, który był pomiędzy nimi, nie? Masz hipopotamy, które robią wieże.
Ale bo nikt nie śpiewał. Nikt nie śpiewał. Jakby Simba zamiast panikować zaczął śpiewać, to ja myślę, że te antylopy by tam do muzyczki ładnie zafalowały, ale Simba był głupi i na to nie wpadł. No.
Ale ja tego nie kupuję,
ale nie, taki wiesz, masz skład dla antylop, gdzie one tam, wiesz, ze szczykawkami i ten, i się okazało, że one są na haju akurat, nie zauważyły nawet, że kogoś zamordowały, nie? One w cugu tym narkotycznym biegną. Nie. To by było ciekawe.
Ja tego nie kupuję. Niekiedy chwilę wcześniej mi pokazują, co te zwierzęta potrafią robić i jak zgrabnie potrafią się poruszać. Ja nie kupuję tego, że one nie widziały tego Mufasy i nie mogły zbiec.
No, ja też tutaj coś więcej jest po prostu w tym temacie i zobaczyłbym. I w taką stronę mogły być te filmy Disneya.
To jest bardzo ciekawy fanart, bo my nie wiemy, co się stało z ciałem Mufasy.
No. Ktoś go... Ej, właśnie.
No właśnie.
Stał się częścią kręgu życia.
No właśnie, Simba uciekł i co dalej?
Nie no, rozłożył się. Mufasa mówi w filmie tak, że oni się rozkładają i potem antylopy zjadają trawę, na której
tam gdzie on tam leży, taka kepka trawy wyrosła, po prostu taka w jego kształcie.
I potem przyjdzie jakaś taka antylopa i nom.
Antylopa przychodzi, a tu lew gnije. O, krąg życia, magia. Magia Disneya tutaj umiera właśnie. No, smutne jak sobie tak pomyślisz, jakie tam się rzeczy działy poza kadrem. Lepiej nie myśleć, może zostańmy w tym wesołym świecie, gdzie śpiewają.
Tak jest.
Ktoś zaśpiewajcie coś teraz.
Zaśpiewajcie coś dla nas, zaśpiewajcie coś w komentarzach. Możecie nam przysłać, jak śpiewacie. Możecie nam przysyłać fanarty, na których wy śpiewacie, my śpiewamy, lwy śpiewają, cokolwiek. Możecie słać swoje prace na napisy@gmail.com. No i możecie oczywiście zadawać pytania i pisać komentarze, które zostaną wykorzystane w którymś z kolejnych odcinków Q&A. napisy.pl/heist, ta strona jest dla was. A my tymczasem żegnamy się z wami. Mamy nadzieję, że dwa odcinki Q&A w tym tygodniu zaspokoiły waszą potrzebę poznawania naszych opinii na tematy wszelakie. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.